Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, Księga ósma, Zajazd.
Tadeusz cicho wyszedł, opuściwszy głowę. Rozbierał w myśli przykrą ze stryjem rozmowę. Pierwszy raz połaja mnie tak ostro. Ocenił słuszność wyrzutów. Sam się przed sobą rumienił. Co począć? Jeśli Zosia o wszystkim się dowie? Prosić o rękę? A cóż, Telimena powie. Nie, czuł, że nie mógł dłużej zostać w Soplicowie. Tak zadumany, ledwie zrobił kroków parę, gdy mu coś drogę zaszło. Spojrzał, widzi Marę, całą w bieliźnie, długą, wysmukłą i cienką. Suwała się ku niemu z wyciągniętą ręką, od której odbijał się drżący blask miesięczny. Przystąpiwszy cicho, jęknęła.
Niewdzięczny! Szukałeś wzroku mego, teraz go unikasz. Szukałeś rozmów ze mną, dziś uszy zamykasz. Jakby w słowach, we wzroku mym była trucizna. Dobrze mi tak wiedziałam, kto jesteś, mężczyzna. Nie znając kokieterii, nie chciałam cię dręczyć. Uszczęśliwiłam, tak żeś umiał mnie zawdzięczyć. Triumf nad miękkim sercem, serce twe zatwardził. Żeś je zdobył zbyt łacno, zbyt prędko się nim wzgardził. Dobrze mi tak, lecz straszną nauczona probą. Wierz mi, iż więcej niż ty gardzę sama sobą.
Telimeno, Tadeusz rzekł, dalbóg, nie twarde mam serce, ani ciebie unikam przez wzgardę. Ale uważ, no sama, wszak nas widzą, śledzą. Czyż można tak otwarcie? Cóż ludzie powiedzą? Wszak to nieprzyzwoicie, to dalbóg jest grzechem.
Grzechem odpowiedziała mu z gorzkim uśmiechem. Niewiniątko, baranek, ja będąc kobietą, jeśli z miłości nie dbam, choćby mię odkryto, choćby mię osławiono, a ty, ty mężczyzna, cóż szkodzi z was któremu, chociaż się i przyzna, że ma romans z 10 razem kochankami? Mów prawdę, chcesz mnie rzucić? Zalała się łzami.
Telimeno, cóż by świat mówił o człowieku, rzekł Tadeusz, który by teraz, w moim wieku, zdrów, żył na wsi, kochał się, kiedy tyle młodzi, tylu żonatych od żon, od dzieci uchodzi, za granicę, pod znaki narodowe bierze. Choćbym chciał zostać, czy to ode mnie zależy? Ojciec mnie testamentem kazał, abym służył w wojsku polskim. Teraz stryj ten rozkaz powtórzył. Jutro jadę. Zrobiłem już postanowienie i dalbóg Telimeno już go nie odmienię.
Ja, rzekła Telimena, nie chcę ci zagradzać drogi do sławy, szczęściu, twojemu przeszkadzać. Jesteś mężczyzną, znajdziesz kochankę godniejszą, serca twojego znajdziesz, bogatszą, piękniejszą. Tylko dla mej pociechy niech wiem przed rozstaniem, że twoja skłonność była prawdziwym kochaniem. Że to nie był żart tylko, nie rozpusta płocha, lecz miłość. Niech wiem, że mnie mój Tadeusz kocha. Niech słowo kocham jeszcze raz z ust twych usłyszę. Niech je w sercu wryje i w myśli zapiszę. Przebaczę łatwiej, chociaż przestaniesz mnie kochać, pomnąc jakeś mnie kochał. I zaczęła szlochać.
Tadeusz, widząc, że tak płacze i tak błaga czule i tylko takiej drobnostki wymaga, wzruszył się. Przejęły go szczery żal i litość Jeżeli by badał serca swego skrytość, może by się w tej chwili i sam nie dowiedział, czy ją kochał, czy nie. Więc żywo powiedział Telimeno:
Bogdaj mnie jasny piorun ubił. Jeśli nieprawda, żem cię Dalbóg bardzo lubił, czy kochał. Krótkie z sobą spędziliśmy chwile, ale one mnie przeszły tak słodko, tak mile, że będą długo, zawsze myśli mej przytomne. I Dalibógże, nigdy ciebie nie zapomnę.
Telimena skoczywszy padła mu na szyję. Tegom się spodziewała. Kochasz mnie, więc żyję. Bo dzisiaj miałam dni me własną ręką skrócić. Gdy mnie kochasz, mój drogi, czyż możesz mnie rzucić? Tobie oddałam serce, oddam ci majątek. Pójdę za tobą wszędzie. Każdy świata kątek będzie mnie z tobą miły. Z najdzikszej pustyni miłość. Wierzaj mi, ogród rozkoszy uczyni.
Tadeusz, wydarłszy się z objęcia przemocą, jak to rzekł, czyś z rozumu obrana? Gdzie? Po co? Jechać za mną? Ja, będąc sam prostym żołnierzem, włóczyć czy markietankę?
To my się pobierzem, rzekła mu Telimena.
Nie, nigdy, zawoła Tadeusz. Ja żenić się nie mam teraz zgoła zamiaru. Nie kochać się w praszki. Dajmy pokój. Proszę cię, moja droga, rozmyśl się, uspokój. Ja jestem tobie wdzięczen, ale niepodobna żenić się. Kochajmy się, ale tak z osobna. Zostać dłużej nie mogę. Nie, nie, jechać muszę. Bądź zdrowa, Telimeno, moja. Jutro ruszę. Rzekł, nasuwał kapelusz, odwracał się bokiem, chcąc iść, lecz go wstrzymała Telimena okiem i twarzą jak meduzy głową. Musiał zostać, mimowolnie. Poglądał z trwogą na jej postać. Stała blada, bez ruchu, bez tchu i bez życia.
Aż wyciągając rękę jak miecz do przebicia, z palcem zmierzonym prosto w Tadeusza oczy, tego chciałam, krzyknęła. Ha, języku smoczy, serce jaszczurze, to nic, żem tobą zajęta wzgardziła asesora, hrabię i rejenta, żeś mnie uwiódł i teraz porzucasz sierotę. To nic, jesteś mężczyzną, znam waszą niecnotę. Wiem, że jak inni, tak ty mógłbyś wiarę złamać, lecz nie wiedziałam, że tak podle umiesz kłamać. Słuchałam pod drzwiami, stryja więc to dziecko? Zosia wpadła ci w oko i na nią zdradziecko dybiesz, zaledwieś jedną nieszczęsną oszukał, a jużeś pod jej bokiem nowych ofiar szukał. Uciekaj, lecz cię moje dościgną przekleństwa, lub zostań, wydam światu twoje bezeceństwa. Twe sztuki już nie zwiodą innych, jak mnie zwiodły. Precz! Gardzę tobą, jesteś kłamca, człowiek podły.
Na obelgę śmiertelną dla uszu szlachcica, i której żaden nigdy nie słyszał soplica, zadrżał Tadeusz. Twarz mu pobladła jak krupia, tupnąwszy nogą, usta przyciąwszy, rzekł: głupia. Odszedł, lecz wyraz podłość echem się powtórzył w sercu. Wzdrygnął się młodzian, czuł, że nań zasłużył. Czuł, że wyrządził wielką krzywdę Telimenie, że go słusznie skarżyła. Mówiło sumienie, lecz czuł, że po tych skargach tym mocniej ją zbrzydził. O Zosi, ach, pomyślić nie ważył się, wstydził. Przecież ta Zosia, taka piękna, taka miła, stryj swatał ją, może by jego żoną była, gdyby nie szatan, co go plącząc w grzech za grzechem, w kłamstwo za kłamstwem, wreszcie odstąpił z uśmiechem. Złajany, pogardzony od wszystkich. W dni parę zmarnował przyszłość. Uczuł słuszną zbrodni karę. W tej burzy uczuć, jakby kotwica spoczynku, zabłysnęła mu nagle myśl o pojedynku.
Zamordować hrabiego! Łotra! Krzyknął w gniewie. Zginąć albo zemścić się! A za co?
Sam nie wie. I ten gniew wielki, jak się zajął w mgnieniu oka, tak wywietrzał. Znów zdjęła go żałość głęboka. Myślił, jeśli prawdziwe było postrzeżenie, że hrabia z Zosią jakieś miał porozumienie. I cóż stąd? Może hrabia
kocha Zosię szczerze. Może go ona kocha, za męża wybierze. Jakimże prawem chciałbym zerwać to zamęście? I sam nieszczęśnik. Wszystkich mam zaburzać szczęście? Wpadł w rozpacz i nie widział innego sposobu. Chyba ucieczkę prędką, gdzie? Chyba do grobu. Więc kułak przycisnąwszy na schylonym czole, biegł ku łąkom, gdzie stawy błyszczały się w dole i stanął nad błotnistym. W zielonawe tonie łakomy wzrok utopił i błotniste wonie z rozkoszą ciągnął piersią i otworzył usta ku nim, bo samobójstwo, jak każda rozpusta, jest wymyślną. On w głowy szalonym zawrocie czuł niewymowny pociąg utopić się w błocie.
Lecz Telimena z dzikiej, młodzieńca postawy, zgadując rozpacz, widząc, że pobiegł nad stawy, chociaż ku niemu takim słusznym gniewem pała, przelękła się w istocie, dobre serce miała. Żal jej było, że inną śmiał Tadeusz lubić. Chciała go skarać, ale nie myśliła zgubić. Więc puściła się za nim, wznosząc ręce obie, krzycząc: stój, głupstwo, kochaj czy nie, żeń się sobie, czy jedź, tylko stój. Ale on już szybkim biegiem wyprzedził ją daleko, już stanął nad brzegiem.
Dziwnym zrządzeniem losów po tym samym brzegu jechał hrabia na czele dżokejów szeregu, a zachwycony wdziękiem nocy tak pogodnej i harmonią cudną orkiestry podwodnej, owych chórów, co brzmiały jak arfy eolskie. Żadne żaby nie grają tak pięknie jak polskie. Wstrzymał konia i o swej zapomniał wyprawie, zwrócił ucho do stawu i słuchał ciekawie. Oczy wodził po polach, po niebios obszarze, pewnie układał w myśli nocne pejzaże. Zaiste, okolica była malownicza. Dwa stawy pochyliły ku sobie oblicza jako para kochanków. Prawy staw miał wody gładkie i czyste, jako dziewicze jagody. Lewy ciemniejszy nieco, jako twarz młodziana, smagława i już męskim puchem osypana. Prawy złocistym piaskiem połyskał się wkoło, jak gdyby włosem jasnym, a lewego czoło, najeżone łozami, wierzbami czubate, oba stawy ubrane w zieloności szatę. Z nich dwa strugi, jak ręce związane pospołu, ściskają się, strug dalej upada do dołu, upada, lecz nie ginie, bo w rowu ciemnotę unosi na swych falach księżyca pozłote. Woda warstwami spada, a na każdej warście połyskają się blasku miesięcznego garście. Światło w rowie na drobne drzazgi się roztrąca, chwyta je i w głąb niesie toń uciekająca. A z góry znów garściami spada blask miesiąca. Myślałbyś, że u stawu siedzi świtezianka. Jedną ręką zdrój leje z bezdennego dzbanka, a drugą ręką w wodę dla zabawki miota, brane z fartuszka garście zaklętego złota. Dalej z rowu wybiegłszy, strumień na równinie rozkręca się, ucisza, lecz widać, że płynie, bo na jego ruchomej, drgającej powłoce wzdłuż miesięczne światełko drgające migoce. Jako piękny wąż żmudzki, zwany giwojtosem, chociaż zdaje się drzemać, leżąc między wrzosem, pełźnie, bo na przemiany srebrzy się i złoci, aż nagle zniknie z oczu we mchu lub paproci. Tak strumień kręcący się chował się w olszynach, które na widnokręgu czerniały kończynach, wznosząc swe kształty lekkie, niewyraźne oku, jak duchy na wpół widne, na poły w obłoku.
Udział wzięli Halina Łabonarska, Piotr Bajor, Adam Biedrzycki. Przygotowanie i realizacja Halina Łabonarska, Marek Prałat.